Zaskakujące fałszywki. Fałszowanie pieniędzy, bonów towarowych, jakież to banalne. W Łodzi podrabiano wszystko, co można było spieniężyć i co mogło przynieść zysk. Przedsiębiorczy mieszkańcy miasta i okolic sprzedawali lewy chleb, mleko, środki na ból głowy, a nawet przecier pomidorowy. Początek 1917 roku. Łódź wyniszczona działaniami wojennymi jest zmarznięta i wygłodniała. Cenne rodowe meble poszły pod topór, by dać choć kilka chwil ciepła, ale głód jest straszny. Szarpie trzewia i nie pozwala skupić się na najprostszych czynnościach. Piekarze są szanowani niemal tak samo jak najjaśniejszy pan cesarz. Mają dostęp do mąki i chleba. Chleba, którego tak bardzo pragną łodzianie. Funt pieczywa drożeje z dnia na dzień. Nieoczekiwanie wybucha afera. Gazeta Łódzka z 7 lutego 1917 roku donosi o niebywałym procederze fałszowania chleba. Pieczywo jest ciężkie, gliniaste, zjedzone ciepłe wywołuje sensacje żołądkowe, bo w jego składzie jest ponad 40% wody. Na funt chleba ma być zużyte co najmniej 280 gramów mąki, wylicza Gazeta Łódzka i przestrzega, że skrupulatne kontrole sprawdzą, ile mąki naprawdę sypie się do dzieży z ciastem. Zaledwie tydzień później ten sam dziennik poinformował o procesie fałszerza mleka. Zamieszkały przy ulicy Przejazd, obecnie ulica Tuwima, Witold Szantyr, współwłaściciel majątku Paprotnia pod Brzezinami, został oskarżony o dostarczanie do szpitali wojskowych i cywilnych rozcieńczonego mleka. Jak zeznał podczas rozprawy, do szpitala Czerwonego Krzyża, obecnie szpital imienia WAM, woził pełnowartościowe mleko, bo był przekonany, że jest ono badane. Natomiast do szpitali świętego Aleksandra, obecnie budynek Wyższego Seminarium Duchownego, i w Radogoszczu, obecnie szpital imienia Biegańskiego, rozcieńczone. Zawartość wody w mleku sięgała nawet 60-70%. Prokurator był bardzo surowy. Zażądał dla Szantyra 5000 rubli grzywny. Sąd okazał się łaskawszy i dał podsądnemu do wyboru 100 dni więzienia lub 1000 rubli grzywny. Pod koniec XIX wieku część łódzkich fabrykantów płaciła robotnikom specjalnymi bonami, które były honorowane w ich magazynach i sklepach. Druki okazały się dość łatwe do sfabrykowania. Przedsiębiorcza Matylda Tocka, zajmująca wygodne mieszkanie przy ulicy Wschodniej, zajęła się ich drukowaniem. Fałszywki do obiegu wprowadzała jej służąca Tonia Lisowska. Podrabiały m.in. bony z fabryki Geyera, Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych Ludwika Geyera. Urzędnicy fabrykanta dali znak policji. Tocka i jej pomocnica nie zorientowały się, że są śledzone i obie zostały zatrzymane. W czasie przeszukania mieszkania Tockiej znaleziono m.in. czcionki i gotowe blankiety lewych bonów. Oszustka trafiła do więzienia w Łęczycy. Z zamieszania skorzystali przedstawiciele Geyera, twierdząc, że bony są podrobione, nie chcieli wykupić ich od kupców. Fałszowano również pieniądze. Trzej bracia z Puckowa w powiecie brzezińskim byli zamożnymi rolnikami. Mieli kilkadziesiąt hektarów ziemi, ale chcieli więcej. Dlatego w 1923 roku zaangażowali się w proceder rozprowadzania fałszywych banknotów. Ukryli je pod pryzmą obornika na wozie i jeździli tak od sklepu do sklepu, upłynniając podrobione pieniądze. Fura wypełniona po brzegi gnojem zwróciła uwagę młodego posterunkowego, który zaczął śledzić braci. Kiedy zauważył, że na przemian odwiedzają kolejne sklepy, postanowił działać. Pod obornikiem znalazł podrobione banknoty i natychmiast aresztował fałszerzy. Lokale gastronomiczne i sklepy były najwdzięczniejszym miejscem do wprowadzania w obieg podróbek. Fałszowano zarówno banknoty, jak i monety. W 1927 roku Łódź obiegła wiadomość, że w popularnej restauracji Kometa, mieszczącej się w willi Milsza, mundurowi odnaleźli ponad 2000 podrobionych srebrnych monet. Choć fałszerze byli świadomi tego, że mogą zostać schwytani, ryzykowali. Tak jak niejaki Rochwerger z Litzmannstadt Ghetto. Robił lipne pieniądze, ale na swoje nieszczęście nie wiedział o tym, że oryginały mają znak zabezpieczający. Jego działalność nie trwała długo. Po zatrzymaniu natychmiast przewieziono go do obozu w Sachsenhausen. Do momentu stracenia podrabiał tam dolary. Natomiast zarządzający łódzkim gettem Chaim Rumkowski kazał podrobione pieniądze przedziurawić i dla przykładu demonstrować jako fałszywe. Także w nowszej historii Łodzi zdarzały się fałszerstwa. W 1979 roku Dziennik Popularny informował, że w jednej z bram przy ulicy Piotrkowskiej pojawiła się kobieta oferująca koncentrat pomidorowy. W liście do redakcji żaliła się na nią jedna z poszkodowanych. Jak relacjonowała, choć handlarka żądała aż 30 zł za puszkę, gospodynie niemal biły się o ten rarytas, ponieważ rok był bardzo nieurodzajny, jeśli chodzi o tomaty. Wielkie było ich rozczarowanie, gdy po jej otworzeniu okazało się, że w środku jest tani pasztet. Najprawdopodobniej wyrachowana handlarka zerwała z puszek z podrobami banderole i tym samym łatwo wprowadzała w błąd panie domu. Czuła się bezkarna, bo przecież nikt nie nosi przy sobie otwieracza do puszek. Zarobiła i ślad po niej zaginął.